Prawie 10 minut po godzinie 11. Bardzo serdecznie witamy Państwa, a wraz z nami i od gościa zacznę, dr Eryk Ratajski. Dzień dobry, panie doktorze. Witamy ogromnie gorąco i ciepło.
Dzień dobry. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Moje uszanowanie Państwu.
Artur Seruga przy konsolecie wraz z bronią. Dzień dobry. Bronią w sensie ona bronia, a nie ta broń, żeby wszystko było jasne. Agnieszka Kępka. Dzień dobry.
Dzień
Agnieszko
dobry.
I Magda Szpiner. Witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Przyczynkiem do naszej dzisiejszej audycji jest mail, a właściwie korespondencja cała, którą prowadziłam od kilku tygodni z jedną z naszych słuchaczek, panią, która opisała mi akcję prowadzoną między innymi na Facebooku. Chodzi o pieska, który uciekł z domu stałego i popędził niezabezpieczony, rozumiem, był i dlatego uciekł, do domu tymczasowego.
Z powrotem i nie doszedł.
I niestety na tak zwanej ostatniej prostej, bo pokonał bardzo wiele kilometrów, został potrącony na ulicy Armii Krajowej w Gdańsku. No i mail, a właściwie cała korespondencja i temat naszego programu będzie dotyczyć zabezpieczeń psów, które trafiają do naszych domów. Temat jest bardzo złożony. Mam czasem wrażenie, cytuję teraz fragment tego maila, że źle śnię i nie jestem w stanie pewnych rzeczy pojąć. W zeszłym tygodniu mały lękowy piesek, który pozostawał od 4 tygodni w schronisku Ciapkowo, uciekł bezpośrednio po wizycie u weterynarza obok, bo był na echo serca. Całkiem możliwe, bo był na echo serca. Oczywiście w samej obroży pies nie zabezpieczony. Jeśli chodzi o inne informacje, proszę zerknąć na raport Trójmiasto chociażby i zobaczyć, ile codziennie pojawia się zaginionych lub znalezionych psów. Nie psów bezpańskich, tylko psów, które mają swoich właścicieli. Jeżeli chodzi natomiast o inne kwestie poruszane w tym mailu, a właściwie w kilku mailach, to jest sprawa dotycząca tego, że już z domów tymczasowych przy umowach adopcyjnych pies powinien zostać przekazany, zabezpieczony wszelki takie antyucieczkowe i od tego bym zaczęła i tutaj bym chwilowo postawiła kropkę. Jak to jest z tymi ucieczkami, panie doktorze? Z pana gabinetu weterynaryjnego perspektywy, to jest taki problem, jak pisze nasza słuchaczka?
Tak, to jest bardzo wielki problem. Proszę państwa, to, że pies uciekł, to nie jest jego wina. To jest nasza wina.
To jest
wina tego, który tego psa zabrał. To jest wina tego, którego tego psa oddawał, czyli schroniska. I to jest wina lekarza, który nie poinstruował właściciela tego pacjenta, w jaki sposób ma się zachowywać. Także nie zwalajmy winy na zwierzęta, bo absolutnie one są tutaj niewinne. Zwierzę, które trafia ze złych warunków, po przejściach, ma prawo być znerwicowane, ma prawo być, jest w głębokim stresie.
Pomimo, że na przykład był w domu tymczasowym, pracowano nad nim, układano go, próbowano go oswoić z ludźmi, to była sytuacja dla niego tam znajoma, ale nie tu.
Stres niestety rządzi się swoimi prawami. Behawioryści, pani Agnieszka doskonale o tym wie i na pewno widziała wiele takich przypadków, że wiele miesięcy, czasami i lat pracy jest potrzebne, żeby uzyskać zaufanie zwierzęcia, żeby uzyskać jego spokój, żeby nie uciekał, żeby się dobrze czuł w tym środowisku, któremu stworzymy. Także
tutaj nawet nasi słuchacze podawali własne przykłady, że potrzeba było 2 lat. Trzech, żeby zdobyć zaufanie tego zwierzęcia.
No bo tak, podzielmy sobie te ucieczki może i zabezpieczenia na kilka kategorii. Zacznijmy od ucieczek. Myślę, że chyba jednak najczęściej zdarza się to w wypadku psów, które trafiają do nas właśnie albo z jakiejś interwencji, schronisk, fundacji, stowarzyszeń. Ale nie zawsze, bo nawet pies, który mieszka z nami od szczeniaka, być może podczas sytuacji dla siebie nieznanej może też zareagować w sposób nieznany.
Oczywiście, że tak. Proszę państwa, przykład z ostatnich dni. Pacjent, który trafił do nas z rozdarciem okolicy.
Widziałam niestety też wstrząsający film.
To jest inny akurat.
To nie ten. O matko, to myślałam, że to o tym mówimy dobrze.
Który trafił do nas z rozdarciem okolicy Pachwinowej. Okazało się, że mieszkał w domu kilkuletni pies, wyskakiwał przez płot i zawisł na pachwinie, nadział się na wystający ostry fragment ogrodzenia i wisiał tam. wisiał, wijąc się z bólu. W jaki sposób właścicielom udało się go zdjąć i go dostarczyli do nas. I wymagał dosyć poważnych zabiegów chirurgicznych.
A jak doszło do tej sytuacji?
Ich rehabilitacji. Suczka naprzeciwko miała cieczkę. Tak. On postanowił przeskoczyć ogrodzenie, którego nigdy nie przeskakiwał. Także widzicie państwo, pies, który kilka lat już miał, tak? Kilka lat mieszkał w tym domu, ale bodziec, który został wyzwolony, bodziec, który wyzwolił jego chęć ucieczki, no to była suczka w cieczce.
Czyli instynkt po prostu.
Instynkt, tak, samo zachowania gatunku. Zwyciężył tutaj. Skończyło się dobrze, ale mogło się skończyć źle. Mogło się skończyć na przykład amputacją tej kończyny, na której zawisł. Mhm. Miałem podobną sytuację. To był Rottweiler. To było już parę lat ładnych temu. Który również przeskakując przez podobne ogrodzenie, zawisł na tylnej łapie. Już w zasadzie w fazie przeskakiwania. Dokładnie na guzie piętowym, na ścięgnie Achillesa. No i to był duży pies, ciężki, bardzo agresywny. No, ta agresja wzrosła w momencie, kiedy był obolały. Właściciele przyszli do mnie i pytali się, jak go zdjąć. No, pojechałem, zrobiłem zastrzyk nasenny i dopiero wtedy udało się go zdjąć i poddać go operacji. To też się nam udało i udało się zrehabilitować tego psa i chodził normalnie. Natomiast widzicie państwo, to nie jest tylko problem incydentalny dotyczący zwierząt, które właśnie do nas trafiły. Czy z domu tymczasowego, czy ze schroniska, czy ze złych warunków. Również psy, które są od wielu lat w domu, jeśli dojdzie do niespodziewanych bodźców, nagłych, dojdzie do chęci zaspokojenia jego, choćby tutaj instynktu zachowania gatunku, może dojść do takiej sytuacji, że zapragnie uciec. Może to być podkop, o którym rozmawialiśmy, pod ogrodzeniem, ale to może być również chęć pójścia górą i czasami się to źle kończy. U kotów jest sytuacja, mówimy o chorobie uchylonego okna.
O właśnie, bardzo niebezpieczne.
Proszę państwa, to jest...
A idzie lato i będzie coraz częściej uchylone.
To jest coś, co się zdarza co roku. I to nie raz, tylko zdarza się kilka razy w mojej praktyce. Kot zapragnął wyjść z domu przez okno na parterze, bo zawsze przez to okno wychodził. Ono było tylko uchylone. Wydawało mu się, że przeskoczy przez to, no bo tam jest tyle miejsca, że on mógłby się tam zmieścić, ale w fazie tej spadania zawisł tylną częścią i wisi na przykład, aż właściciel przyjdzie do domu po kilku godzinach. No i niestety to dochodzi zwykle do przerwania rdzenia kręgowego i do paraliżu.
A można okno zabezpieczyć bardzo tanimi, specjalnymi takimi parasolkami. Już tysiąc razy o tym z Agnieszką od lat mówiłyśmy. Tak. To naprawdę są grosze.
I jeszcze można wybrać sobie kolor, proszę państwa.
Zdecydowanie.
Odpowiedni do swoich futryn.
Tak, i naprawdę za kilka złotych możemy akurat ten problem w łatwy sposób wyeliminować, tak, panie doktorze?
To jest dosyć łatwe, niedrogie. Polecam państwu. Pamiętajcie przy otwieraniu okien, mając kota w domu, żeby pomyśleć. Musimy myśleć za swoje zwierzęta.
Ja jeszcze chciałam tylko prosić, bo wiem, że można. Wszyscy, którzy robią sobie w domkach ogrodzenie, robią to ogrodzenie szpiczaste, okropne. Moi znajomi zrobili sobie kulki. Inni znajomi zrobili proste po prostu.
Żeby nikogo nie urazić, bo z gustami się nie dyskutuje. Ale w modzie zwierzęcej są kulki.
Nawet jak kogoś urażę, to się nie będę przejmować, proszę państwa. Można sobie zamówić ogrodzenie naprawdę.
Tak, ale można pomyśleć po prostu. Poza tym, jak się ma dzieci, wnuki. Dzieci i wnuki też bywają nieobliczalne.
Nawet jak my nie mamy, bo moi znajomi nie mają. A sobie tak zrobili, że gdyby nie daj Boże, coś się mogło wydarzyć, żeby to nie było związane z tą makabrą, o której pan mówił.
To prawda.
Tak, polecam. Myślenie ma przyszłość. Myślę, że to warto. Warto się zastanowić, jak skonstruować ogrodzenie, które nie będzie szkodziło.
Jeśli jesteśmy przy zabezpieczaniu naszych mieszkań, nie mówił pan o sytuacjach, kiedy pies ruszył do suczki. No to są sytuacje, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć. To są ułamki sekund czasami.
Nie jesteśmy w stanie to przewidzieć.
Ale no tak. Właśnie, co możemy zrobić, bo jeśli chodzi o koty, to przynajmniej ten pierwszy krok wykonany. 1000 razy już też apelowałyśmy o to, jeśli koty są wychodzące, żeby nie miały żadnych obróżek, dzwoneczków, bo to jest pierwszy krok do tego, żeby też kot gdzieś zawisł na przykład na jakiejś gałęzi, a poza tym
ja pozwolę się nie zgodzić, jeśli chodzi o koty i obruszki z dzwoneczkami. Są obruszki, które się same
rozpinają. Mówi pan o elastycznych.
Które się same
rozpinają. Nie skończyłam właśnie, tak do tego zmierzałam zdecydowanie.
A moi sąsiedzi mieli 2 koty, a ja miałem u siebie dzięcioła pięknego, który niestety źle skończył, bo ten kot postanowił na niego zapolować. Więc zaniosłem im te piórka i pokazałem, co zrobił ich kotek. Od tamtej pory zakładają mu obruszkę z dzwoneczkiem, która się samo rozpina.
I rozumiem, ptaki reagują na ten dźwięk.
No w momencie, kiedy on szykuje się do skoku, no to ten dzwoneczek się poruszy.
Jasne.
Szkoda, piękne zwierzątko było.
No niestety, tutaj mamy taką dramatyczną historię.
One nie muszą polować, one nie polują
robią
dlatego, żeby
zabawy.
Się najeść,
no,
bo
tak.
mają pełną miskę
jedzenie,
w domu.
Tak.
Także to po prostu szkoda.
Trzeba myśleć o
tych kotach również.
Zdecydowanie. To jeśli chodzi o te obruszki, to tak jak pan doktor powiedział, żadnych sztywnych, są samo rozpinające. Agnieszka też już to kilka razy państwu mówiła. Ktoś z państwa napisał, czy to nie jest tak, że bezpośrednim sukcesem do tego, aby nie uciekały nam psy, jest praca z nimi, kontrola i wydawanie komend, które pies wykonuje. 10/10 przywołań. Co pan o tym sądzi, panie doktorze?
11 może nie być.
Nad psem trzeba pracować od czasu, kiedy go weźmiemy. Jest szczeniakiem, czy jeśli bierzemy ze schroniska dorosłego psa. Musimy pracować. To jest naprawdę duża praca. Ale ta praca, proszę mi wierzyć, przynosi jednak efekty. To jest, pani Agnieszka jako behawiorystka doskonale wie, ile czasu, ile trudu trzeba poświęcić, żeby te zwierzęta spełniały nasze oczekiwania, spełniały nasze
komendy. Instynkt, nie zapominajmy też.
Instynkt, tak. Szczególnie instynkt zachowania gatunku, prawda, jest tutaj bardzo silny. Te ucieczki zwykle są związane z popędem seksualnym.
A kastracja coś pomaga
w tej kastracja materii? Bardzo dużo pomaga, ale nie likwiduje całkowicie problemu, bo te ucieczki nie zawsze są na tle seksualnym, bo one mogą być również na tle towarzyskim, nazwijmy to, albo innych.
No ja jeszcze, przepraszam, że wejdę w słowo, ale widziałam nieraz na własne oczy, przeżyłam to na własnych oczach z własnym psem, który pierwszy na szczęście popatrzył na mnie, czy mu wolno. Jeżeli sąsiad, znajomy idzie po drugiej stronie ulicy i woła psa. Woła, oj tam Zuzia, do mnie chodź, zobacz. I w ogóle nie pomyśli, że ten piesek może zginąć pod kołami samochodu właśnie przez niego. Przez to, że go woła przez ulicę.
No to jak jesteśmy przy takich towarzyskich...
A jeszcze jak pies lubi tego człowieka.
No właśnie. Prawda, no. Jeśli jesteśmy przy takich towarzyskich spotkaniach, to z korespondencji mailowej, od której zaczęłam naszą dzisiejszą audycję, nasza słuchaczka też bardzo prosi, żeby wybrzmiała jedna rzecz, a mianowicie dzieci. Szczególnie w sytuacji, kiedy bierzemy psa i jest on nowym domownikiem, wydaje nam się, że ładnie chodzi na smyczy i tego pieska wysyłamy na spacer z najmłodszym członkiem rodziny, który jeszcze sam nie jest siebie w stanie nawet skoordynować. Nasza słuchaczka podaje kilka takich przykładów, które zna, kiedy niestety psy ginęły właśnie podczas spacerów dzieci. To był, jak mówią dzieci, moment, tak? Ten pies po prostu się wyrwał i poszedł, kompletnie nie słuchając zresztą tego pacholęcia.
Słusznie, że nie słuchał.
To jest też sprawa, która powinna wybrzmieć, jeśli państwo się decydują na psa.
Pamiętasz, ile razy ja powiedziałam, że należy się zabrać za wychowanie dzieci, a nie czepiać się psów?
To jest nasza odpowiedzialność, proszę państwa, jak zachowują się zwierzęta. To nigdy nie możemy zrzucać tej odpowiedzialności na dzieci. Opieka nad dziećmi, opieka nad zwierzętami. No, są tu pewne styczne punkty, ale... trzeba najpierw zobaczyć, jak dziecko radzi sobie z takim zwierzakiem. Czy możemy pozwolić mu wyprowadzić tego zwierzaka?
Bo to chodzi też o bezpieczeństwo dziecka, prawda?
Oczywiście, że tak.
Bo
to nie tylko, że ten pies może mu uciec, ale ten pies może go wciągnąć pod samochód. Tak. Może się rzucić na innego psa, który potem swoją złość wyładuje na dziecku, które kurczowo się
przywiązało do tej smyczy.
Także to jest odpowiedzialność dorosłych. Absolutnie dzieci bym tu nie obwiniał, bo to nie jest ich wina. To jest wyłączna odpowiedzialność dorosłych. W jaki sposób wychowujemy psy, w jaki sposób uczymy dzieci, żeby opiekowały się zwierzętami. To jest bardzo szeroki temat i naprawdę wiele dyskusji było na ten temat i w naszej klinice, i również u państwa w mediach. Tak. I pani Agnieszka wielokrotnie o tym mówi. Także apeluję o to, żeby jednak...
Dorosły człowiek ma być odpowiedzialny za wszystko, tak, a nie zwalać winę na...
Dzieci oczywiście trzeba uczyć odpowiedzialności jak najbardziej, ale tą odpowiedzialność trzeba dostosowywać do wieku dziecka. Absolutnie nie można puścić pięciolatka czy siedmiolatka z psem, który
waży tyle, co on, albo więcej.
Tak, ma ochotę
uciec.
No ja
widziałam na własne oczy,
może go choćby wciągnąć pod samochód.
Że szedł taki nastolatek, może on miał z 15 lat, taki fajny chłopak. I jak go szarpnął Rottweiler, to przecież od razu miał zdarte kolana, krew się lała, wszystko, a on kurczowo trzymał smycz, a Rottweiler go ciągnął po chodniku.
To jest tak, bo też bym chciała, żeby wybrzmiało to na koniec tej części dzisiejszego spotkania. Dzieci i zwierzęta, tak. Zawsze tak, jestem na tak, tak i tak. Myślę, że w ogóle
w
co do tego...
W każdym domu, jak jest dziecko.
I chcę, żeby to wybrzmiało, to w ogóle nie o to chodzi. W domu musi być szeryf, chodzi mi o relacje z psem, ale też tak jak mówicie, to jak dziecko pracuje z psem, jakie relacje z nim nawiązuje, to się nie dzieje z tygodnia na tydzień, ani nawet z miesiąca na miesiąc. Wraz ze wzrostem dziecka i psa te obowiązki, relacje
zmieniają się. Ale też trzeba pamiętać o tym, że taki
pies...
To dziecko na zewnątrz pilnuje po swojemu. On go chroni.
Oczywiście.
On chce go przed wszystkim ochronić, bo to jest dziecko i w stadzie on jest dzieckiem.
I tak pies też go traktuje.
I tak go pies traktuje.
To prawda, jak najbardziej. Tylko, że trzeba dostosować, że tak powiem, oczekiwania do wieku dzieci. Nie można malucha obciążać odpowiedzialnością za psa, który może uciec.
Ani tego psa, ani tego dziecka.
Tak, może mu zrobić krzywdę, wciągając go pod samochód lub rzucając się na innego psa, który jest...
Zwykły upadek, szarpnięcie może skończyć się nieszczęściem po prostu.
Oczywiście.
I upadkiem dziecka z jakiegoś powodu. Dzieci najpierw raczkują, potem stają, potem zaczynają biegać, siadają na trzykołowe rowerki, aby potem przesiąść się na większy, usiąść na skuter, a potem wylądować, nie wiem, w tirze. To wszystko musi mieć swój rytm. Do rozmowy wracamy już za chwilę. Na zegarach 27 minut po godzinie 11. Dr Eryk Ratajski, przypomnę, jest dziś naszym gościem. Wracamy do rozmowy, proszę państwa, o dobrych zabezpieczeniach dla naszych zwierząt i o ucieczkach, które wciąż się zdarzają. Pani Joanna, nasza słuchaczka, przywołuje taki przypadek z Sopotu. Pies uciekł dzień po adopcji, próbował wrócić do domu tymczasowego. Niestety wbiegł na tory i zginął. Wcześniej jak szalony biegał po Alei Niepodległości, niestety nie dał się złapać, jak relacjonuje nasza słuchaczka.
Ale kto wypuszcza dzień po adopcji?
Myślę,
proszę
że
państwa,
nikt nie wypuszcza, ale to właśnie
od zabezpieczeń na spacer.
Właśnie spróbujmy ustalić, bo tak ja raczej wątpię, żeby ktoś dzień po adopcji luźno puszczał psa. I na tym polega problem, że wydaje nam się, że zapinamy go na smycz, obroże, jakąś uprzęż i pies jest bezpieczny. Tymczasem kilka minut temu jeszcze poza anteną pan doktor stwierdził, że jak pies chce uciec, to z każdej właściwie obroży i innej uprzęży się wyzwoli. No ale... czegoś musimy się trzymać, panie doktorze. To jak zabezpieczyć dobrze psa, szczególnie takiego psa, który trafia do nas z adopcji?
Pytanie, czy z takim psem należy wyjść na zewnątrz. Jeśli mamy swoją ogrodzoną posesję, warto uczyć go na tym ogrodzonym terenie. Lub jeśli nie mamy swojej posesji ogrodzonej, można go uczyć na ogrodzonym, ogólnie dostępnym wybiegu dla psów. wychodzenie bez specjalnych zabezpieczeń z psem na dwór, szczególnie takim, który jest zabrany ze schroniska czy jakichś złych warunków, no niestety jest obarczone bardzo poważnym ryzykiem ucieczki. To nie jest odosobniony przypadek. To się zdarza codziennie w mojej praktyce, że te psy uciekają, adoptowane świeżo ze schroniska czy z domów tymczasowych. Zabezpieczenie jak najbardziej, ale pamiętajcie Państwo, nie ma idealnego zabezpieczenia. Musimy wybiegać myślą w przyszłość. Musimy zastanawiać się, co może sprowokować tego psa do ucieczki. Bo to nie tylko specjalne uprzęże czy kagańce razem z takim zaczepem do trzymania od spodu. To pani Agnieszka wie, jak to się nazywa. Lub takie uprzęże, które mają kilka pasków i ograniczają.
I to są właśnie te antyucieczkowe, te kilkupaskowe?
Tak, i ograniczają możliwość ucieczki. Ale cwany pies niestety ucieknie zawsze.
Trzeba myśleć po prostu.
Tak, trzeba myśleć za niego, trzeba przewidywać, co się może wydarzyć. Jeśli widzimy, że tak nie do końca sobie radzimy z zabezpieczeniem przeciwko ucieczkom, no to trzeba te treningi robić na ogrodzonym terenie, tak żeby jeśli on nam ucieknie z tych dwóch zabezpieczeń, które mamy, polecam zwykle dwa, żeby
zawsze mieć, dwa jakichkolwiek, tak.
To będzie na ograniczonym terenie i schwytamy go i nie wpadnie nam pod samochód, czy nie pogryzie jakichś osób. Szkoda. Także duża praca jest potrzebna najpierw, zanim zaufamy psu i zanim go spuścimy ze smyczy. To już jest bardzo odległy etap.
A może my powinniśmy zacząć od zupełnie innej rozmowy, panie doktorze, bo rozmawiamy tutaj o psach, które trafiają do nas, no nie znajdujemy ich w rowie przywiązane, no takie przypadki też są, ale to są marginalne sytuacje. Najczęściej odbieramy to zwierzę albo właśnie z domu tymczasowego, które domy współpracują albo z fundacjami, albo ze stowarzyszeniami jakimiś prozwierzęcymi. To może my powinniśmy się cofnąć do tego momentu, czyli najpierw w tej drodze adopcji sprawdzić, jak pies reaguje w domu. Może być może więcej czasu trzeba poświęcić na ten proces przechodzenia z jednego domu do drugiego domu i zmiany tego pana, w cudzysłowie rzecz ujmując, bo z tego maila, który od naszej słuchaczki dostałam, też wynika właśnie, że niestety ludzie wychodzą z pieseczkiem upragnionym, którego zobaczyli w interneciku i on jest taki słodki i od razu będzie członkiem naszej rodziny i pojedziemy na plażę i w góry i on będzie z nami chodził wszędzie.
I kupimy mu lody.
I on będzie biegał przy naszej nodze, bo przecież to tak pięknie na filmach wygląda. Super, te psy bez uprzęży i żadnej uwięzi. I nagle zderzamy się z psem, który może nas pierwszego dnia pokąsać na przykład, bo nie pozwoli się dotknąć. Który wykorzysta uchyloną furtkę, drzwi, naszą nieuwagę, wyjście dziecka, nie wiem, do szkoły, żeby wykorzystać pierwszą okazję do ucieczki. To może ten proces adopcyjny powinien wyglądać inaczej. Z drugiej strony ludzie, którzy adoptują zwierzęta, skarżą się, że czasami to trwa tak długo, że część rezygnuje. No to jaki jest złoty środek? Albo być może pan ma jakiś pomysł na to?
Tu można rozmawiać z pracownikami schronisk, jakie tragedie się trafiają wśród zwierząt. Tu można rozmawiać z panią Agnieszką i pytać o jej doświadczenia. Do mnie jako do lekarza weterynarii, który pomaga tym zwierzakom, trafiają ofiary na jakichś lekkomyślnych zachowań tych przybranych właścicieli. Każde zwierzę jest inne, do każdego trzeba podejść inaczej. Są zwierzęta, które poddają się dosyć szybko tresurze, wrastają w dom rodzinny, szeroko
dokładnie
pojęty, ale są takie, które absolutnie przez wiele miesięcy, czasami wiele lat nie są w stanie zaakceptować zmiany środowiska. Pies, proszę sobie wyobrazić, pies biegający po polach, po łąkach, żywiący się tu i tam po śmietnikach, nagle trafia w cztery ściany i on traktuje to jako więzienie. To bardzo dużo pracy jest potrzebne, żeby przekonać to zwierzę, żeby wyrobić w nim nawyki takie, żeby zaakceptował to miejsce jako swoje gniazdo, jako swój dom.
Ale cudów nie ma. Cudów nie się ma. Nie bez dzieje pracy z dnia na dzień, z tygodnia
się
na tydzień.
Zdarzają, ale nie na każde zawołanie.
Otóż to, praca z psem to jest, jak napisał nasz słuchacz, ogromne wyzwanie. Niestety też mieliśmy ucieczkowego psa. Naprawdę był w stanie sforsować wszystko. Mieliśmy nawet wygryzioną dziurę w drzwiach wyjściowych. Proszę sobie wyobrazić, jaka determinacja musiała być tego psa. Pies to taki mieszaniec Rottweilera i wilka. Kawał byka, jak napisał nasz słuchacz. Więc w sumie nie wiem, czy barkiem wywalił, czy zębami wygryzł te drzwi. Kompletnie nie wiedzieliśmy, co robić. Próbowaliśmy już wszystkiego. Pracę i w domu, i z psami, i z behawiorystami. Pewnego razu po prostu pies zaczął zachowywać się inaczej. Okazało się, że wypadł mu ząb.
Który go bolał.
Który po prostu go bolał.
Zgadza się.
I problemy się skończyły.
A bardzo często tak jest, że zwierzęta zachowują się w sposób irracjonalny ze względu na ból, który cierpią. Dotyczy to zębów bardzo często, bo proszę państwa, no, prawda jest taka, że właściciele w zęby zwykle nie zaglądają. Sporadyczne są interwencje takie, że właściciel codziennie zagląda w te zęby.
Prędzej jak coś ukruszy tak. Podczas zabawy, tak?
Tak, jeśli widzi, że coś
jeśli się, zauważymy,
że coś się dzieje.
Że coś się wydarzyło. Natomiast zabiegi stomatologiczne, które robimy, całe szczęście są coraz częściej się zdarzają. Całe szczęście. Ale cały czas jest to za mało, bo przychodzą pacjenci, którzy przychodzą z różnymi innymi problemami. Jeśli jest konieczny zabieg chirurgiczny, pierwsza rzecz, to trzeba zbadać ogólnie tego pacjenta i okazuje się, że w jamie ustnej jest obfity kamień nazębny, są obrzęki dziąseł, jest mnóstwo osadów, zapach jest porażający. I takie zwierzę oczywiście nie może być poddawane rutynowym zabiegom chirurgicznym typu na jamie brzusznej, czy tam na uchu, czy na głowie. Bo najpierw trzeba zlikwidować procesy zapalne, które się toczą. Źródło bakterii, które może nam powikłać zabieg chirurgiczny. I to nie są sporadyczne przypadki. Takich przypadków mamy wiele w ciągu dnia.
My bardzo dużo mówimy. Mhm. Bardzo dużo tu mówimy, żeby do lekarza się zwrócić, żeby te zęby obejrzał. I nie bać się, jeżeli powie, że trzeba usunąć jakieś.
No, oczywiście, że tak. Przecież jesteśmy w stanie zapewnić zwierzęciu taką dietę, że ten ząb, który akurat go boli, nie będzie mu do niczego potrzebny. Nawet często zdarza się tak, że trzeba usunąć wszystkie zęby.
I też żyje pies.
Fantastycznie koty sobie i zwierzęta w ogóle radzą.
Oczywiście, że tak.
Karma odpowiednia i nasza troska daje wiele. No to mam nadzieję, że państwo zrozumieli, o czym my mówimy, że czasami przyczyną ucieczek, nieracjonalnego zachowania może być ból, który trzeba znaleźć, zdiagnozować.
Może być ból
pan
zęba,
doktor
może
nie
być
pamięta, ale tak. Ja państwu powiem, ten mój Albercik, który już nie żyje, 19-letni umarł, on się dziwnie zachowywał i ja i mąż mówimy, trzeba pojechać do pana doktora. To było już bardzo dawno temu. I wszyscy mówili, wy macie jakieś odchylenia od normy. Mówi, przecież nic temu kotu nie jest. Ja pojechałam do pana doktora, pan doktor od razu zobaczył kieł, wyjął i kot jak nie ten.
No ale to też...
Zupełnie nowy kot się
to
zrobił.
Jest to, Agnieszko, o czym też od lat mówisz i o co apelujesz. Obserwujmy swoje zwierzęta. Nikt tak jak my nie zna i tego, jak pies się zachowuje.
Ja widziałam, że z tym kotem jest... Że on nie jest Albercikiem.
I co ci będą mówić, że wszystko w porządku, jak ty wiesz.
Jak ja wiem, że on nie jest tym kotem, co trzeba.
Ponieważ pomalutku nasza audycja zmierza do końca, to jeszcze wróćmy na chwilkę do tych ucieczek. Państwo piszą tutaj a propos ogrodzeń. Pan Marcin, grzybkowy boksiu, tak mamy tu wpisane, grzybkowa familia. Pozdrawiamy panie Marcinie. Nasz nieodżałowany boksio lupus uciekał wspinając się po siatce ogrodzeniowej. Po którejś ucieczce wszystkie ostre elementy zostały pozaginane. Niestety trzeba było zamontować wsporniki z dodatkową linką, żeby nie mógł przejść. Gdybym tego nie zauważył, mogłoby się to również skończyć bardzo źle, bo mógł zawisnąć na ostrym końcu ogrodzenia, napisał pan Marcin, dodając, że oczywiście, gdzie boksio uciekał, na plac zabaw do dzieci, bo kochał się z nimi bawić, jak pewnie życie pokazuje.
Mają, tak.
Tak, to nic nadzwyczajnego. Boksie i dzieci się lubią. Pozdrawiamy panie Marcinie. Państwo tutaj piszą, że rzeczywiście, jeśli chodzi o panie z domu tymczasowego, rzeczywiście to jest tak, że my nawet kilkanaście wizyt sugerujemy w naszym towarzystwie. Pierwsze spacery sugerujemy w naszym towarzystwie. Pierwsze spuszczanie ze smyczy naszym podopiecznym sugerujemy właśnie w zamkniętych boksach, które są przygotowane dla psów w naszym towarzystwie. Pomału się wycofujemy, pomału to oni przejmują linkę, pomału to oni zaczynają przejmować całe prowadzenie psa. U nas naprawdę zajmuje to 3 albo 4 miesiące, jeśli tylko nowy właściciel wyrazi na to zgodę, napisała pani. No to są nieczęste sytuacje.
Nieczęste chyba.
Panie doktorze, zamykając temat ucieczek i zamykając temat przede wszystkim zabezpieczeń, co jeszcze możemy zrobić, jeśli już nawet pies ucieknie? Jeśli zdarzy się taka sytuacja, żeby go znaleźć.
Nie jesteśmy w stanie zabezpieczyć go w 100%, absolutnie nie. Mm-hmm. Bardzo ważne jest znakowanie tego zwierzaka. Są nowoczesne w tej chwili metody znakowania. To są mikrochipy, które się wszczepia pod skórę, które można odszukać, ale wówczas trzeba przytknąć czytnik do psa, czyli takie zwierzę, które trafi do schroniska, do domu tymczasowego czy do lecznicy zwierząt, jesteśmy w stanie zidentyfikować właściciela. Mhm. Ale są również, proszę państwa, nowoczesne metody, które polegają na lokalizacji za pomocą GPS-a.
Mam sama, znaczy nie ja, mój pies. Tak. A kupiłam też naprawdę jakoś tak okazyjnie, całkiem cenowo.
I jesteśmy w stanie wtedy określić, gdzie on jest i gdzie go szukać i w którą stronę się skierować.
I on jest dość dokładny. Aplikacje mają państwo w telefonie, więc telefony większość z nas ma przy sobie.
Ale takie przestarzałe metody, jak nie możemy złapać psa, bo na przykład nie da się złapać, albo jest agresywny, a widzimy, że się zbłąkał. Jeżeli na tabliczce mamy numer telefonu, możemy zrobić komórką.
Adresówka.
Po prostu komórką zdjęcie.
Przy czym apeluję, żeby ten napis ten był widoczny. Jakieś srebrne, białe napisy blikujące w słońcu niewiele dają. Warto jest też, aby ten numer telefonu znajdował się po dwóch stronach takiej tabliczki. Tak, ale te...
Bo wiem, że już tak został odnaleziony pies... Z Gdańska został znaleziony pod Malborkiem, dzięki właśnie zdjęciu i po którym można było odczytać numer, zadzwonić do właściciela. Właściciel szybko się pojawił, okazało się, że można było go odnaleźć. Mm-hmm,
tak, te lokalizatory są w różnych rozmiarach, tak jak pan doktor stwierdził, one są całkiem malutkie. Wiem, że na przykład część z państwa na takich obruszkach odpinających właśnie kotom.
Też
lokalizatory montuje. Zresztą widziałam już u kilku znajomych, bo można sobie taką trasę, jak my biegamy, to też tam. Piękne są, słuchajcie, te kółka robione przez koty. Codziennie ta sama trasa. Codziennie ta sama trasa. Pięknie to wygląda, naprawdę.
A kilometry pod wrażeniem. Takie, że się nieprawdopodobne, tak. Że kot tyle przejdzie.
Tak, to prawda. Co my w ogóle o swoich kotach wiemy, wolno bytujących i wychodzących? Niewiele. Panie doktorze, jeszcze nasza słuchaczka prosi. Pan potwierdził, że te odpinane obruszki dla kotów są bezpieczne. Pani mieszka gdzieś na wsi i boi się, żeby coś się nie stało?
Tak, to oczywiście trzeba sprawdzić, czy to działa. Może być tak, że akurat mamy felerny produkt, także to trzeba...
Ale to próbujemy, zanim przypniemy.
Tak, oczywiście, że tak. To musi się rozpiąć w momencie, kiedy kot zahaczy się o gałąź, o siatkę ogrodzenia.
Warto
cokolwiek.
To w sklepie sprawdzić, naprawdę warto.
Mhm. Złodziej dusz z Amazonii, czyli kotek diabełek. Udało się zrobić zdjęcie. To jest taki kot, z Agnieszką brałyśmy udział mentalnie tylko i organizacyjnie. Pan, proszę sobie wyobrazić, państwo pewnie te historie pamiętają, na drzewie wypatrzył kota, który to kot przez kilka dni, bidulek, nie mógł stamtąd zejść. Pan postawił niebo i ziemię, media, straż pożarną, nie wiem kogo jeszcze i ściągnęli, właściwie sprowokowali tego kota do ucieczki.
Zszedł niżej i skoczył z tego drzewa.
I od tego czasu diabełek opróżnia miseczki, ale zasadniczo tutaj przyjaźń się kończy, znaczy jest jakaś granica wdzięczności za ściągnięcie z tego drzewa. Ktoś jeszcze pyta, co to znaczy, że obroża jest antyucieczkowa? To, tak naprawdę to nie o obrożach antyucieczkowych, tylko o uprzężach mówimy.
Tak, to jest cały system. To nie jest obroża ani smycz, tylko rzeczywiście jest cały system. Są to specjalne szelki albo specjalne kagańce, które się nakłada na pysk, które mają od spodu kółko. Jest kilka tych systemów. Tak, najlepiej łączyć je ze sobą,
ale ja
jeśli
powiem,
mamy uciekiniera.
Z własnego doświadczenia. Dużo to pracy kosztuje, ale warto. Warto pracować z psem, żeby potem można było powiedzieć na przykład tak jak ja, ani się waszy i w ogóle... problemu nie było.
Rozumna praca z psem.
Po prostu warto pracować z psem. To da naprawdę świetne efekty, ale to jest ciężka, systematyczna i bardzo, bardzo konsekwentna praca.
Mój niewielki kundelek potrafił rozerwać siatkę w płocie, żeby odwiedzić koleżanki. Chodził potem z pokaleczonym pyszczkiem, złamanym żebrem od drutu. Instynkt był tak silny kilka razy w roku. Nie pomógł nawet areszt po spotkaniu ze strażą miejską. A przez prawie cały rok po prostu był grzecznym psem, napisał pan Przemek.
Instynkt zachowania gatunku potrafi zadziwiać.
Zadziwiać, tak.
Ale to są zabiegi, prawda, sterylizujące. Czasowo lub trwale. Także trzeba o tym myśleć. Jeśli mamy takiego pacjenta trudnego,
narowistego, bym powiedziała.
Ucieczkowego, to żeby on przeżył, no to czasami trzeba ten instynkt mu wygasić.
Pan Marcin pisze, że jego ukochana Luśka, suczka, pomimo, że kochali się bardzo i wszystko w porządku, po długim spacerze, kiedy uznała ona, że spacer był za krótki, potrafiła subtelnie wyswobodzić głowę z obroży, po czym radośnie pląsała po łące, poszczękując z radości, że uciekła.
No ale ja Luśkę widziałam na żywo. No, pan Marcin u mnie z Luśką w domu i tak cwanego psa naprawdę rzadko widziałam w swoim życiu.
No, mówi to behawiorystka.
Tak. Ta Luśka to jest coś takiego, co ja byłam pełna podziwu i w ogóle byłam szczęśliwa, że mogłam poznać takiego psa, ale jeśli chodzi o właścicieli, to mają z nią problem.
Państwo piszą rzeczywiście o swoich doświadczeniach psów ze schroniska. Pani Ala: pierwsze tygodnie wyprowadzałam psa na smyczy tylko do ogrodu, aż się oswoił i mnie zaakceptował. Pani Luiza: nasz pies, pomimo tego, że naprawdę wydawało nam się, że go pilnujemy, że z nami współpracował, nigdy go nie spuszczaliśmy ze smyczy, 3 razy podjął próbę ucieczki. Wspominał pan doktor o podkopie. 2,5 metra. Tyle zrobił nasz piesek, który ważył niecałe 7 kilo. To musiał nieźle zasuwać.
Ale musiał się napracować.
Tak, to państwo swoje doświadczenia piszą, że nawet jeśli wydaje nam się, że pies z nami współpracuje, że nawiązał z nami jakąś bardzo głęboką więź, akurat ich pies, jak napisała nasza słuchaczka, po prostu mieliśmy wrażenie, że ciągle niucha i łapie trop. Stawał w takiej pozie z łapką do przodu, nie umiem jej nazwać. Panie kiedyś o tej pozie mówiły na antenie. Miałam wrażenie, że jak poczuł coś na końcu nosa, nie było silnych.
No ja znam tutaj, mamy słuchacza pana Norberta, którego serdecznie pozdrawiam, który mi powiedział, że po 4 latach dopiero jego pies nabrał do niego zaufania. I co? Po 4 latach mógł go spuścić w lesie już i przychodził, wracał.
Instynkt zachowania gatunku przełamie każdą przyjaźń.
Każdą, tak, przyjaźń, tak.
No i co ja mam państwu powiedzieć? Taka sytuacja, możemy tak zlikwidować ostre płoty, zamieniamy szpikulce na kuleczki.
Możemy, proszę państwa, możemy płaskie zrobić, możemy kuleczkami wykończyć.
Siatka nie zakończona wiem, dlaczego... na ostro nie jest dobrym pomysłem.
Też nie jest dobrym pomysłem. No po prostu ci, którzy nawet nie mają żadnych zwierząt, nie mają małych dzieci, powinni pomyśleć o tym, że to jest dla dobra kogoś innego, a to jest bardzo ważne.
Nasza słuchaczka napisała, że mają psa w typie wilczura. Mamy dla niego ogromny kojec na działce. Niestety musieliśmy go tam zamknąć, ponieważ pies kompletnie nie współpracował. 5 behawiorysta opłacony, a on rzucał się właściwie na wszystko, co przechodziło koło płotu. Kilka razy doszło do bardzo niebezpiecznej sytuacji, kiedy właśnie przez płot chciał przeskoczyć. Od tamtej pory tylko spacery na lince, no i życie w ogrodzie w wielkim boksie. Nie widzę, żeby był nieszczęśliwy, za to mam wrażenie, że jak tam wchodzi, to nieco się wycisza.
No, jeżeli jest odpowiednio dużo, on się nie czuje, to on jest przyzwyczajony. Jak ludzie niektórzy trzymają, na przykład ja nie wiem jak pan doktor, ale ja nie jestem za trzymaniem w mieszkaniu w klatce psa. Mhm.
Znaczy, ja to wszystko jest, jak rozumiem, to zależy ile, to zależy w
może
jakich
dlatego, że jestem przyzwyczajona, żeby psa wychować.
Ustaliłyśmy już przede wszystkim, że jak państwo piszą o 7 czy 8 godzinach w klatce dla psa, no to, to chyba nie o to w tych klatkach chodzi.
Tego psa, tak.
Jeszcze na koniec mamy dosłownie minutkę, panie doktorze, może się uda. Dzień dobry, czy jest możliwe, że oswojona, ale bezdomna kotka, której nie zdążyliśmy złapać do sterylizacji, niestety 2 tygodnie po urodzeniu kociąt, nie widziałam kociąt, bo schowała, nagle zniknęła z miejsca bytowania, choć zawsze przychodziła na karmienie. Chciałam ją złapać za 10 tygodni, maluchy do adopcji, bardzo się o nią martwię, napisała Kasia z Darkiem oraz 5 kocich kociąt domowych. Znaczy, rozumiem, że koty zostały, a kotka zniknęła, chyba tak należy
też dotykać. Tak zrozumiałem. Ja podejrzewam, tak, że coś się z kotką stało niedobrego.
Tak.
Albo zginęła tragicznie, albo ktoś ją zabrał.
Ktoś ją zabrał.
Bo kotka nie powinna zostawić.
Nie zostawiać.
Jeśli jest taka sytuacja, to kotka wynosi kocięta w inne miejsce.
No ale właśnie zniknęły. Zniknęły z miejsca bytowania.
Kocięta.
Kocięta schowane, więc może ona gdzieś się z nimi przeniosła.
Mogła je przenieść ze względu na zagrożenie, które zauważyła.
Szukajcie w okolicy, bo ona pewnie z tymi kociętami jakoś bardzo daleko nie odeszła.
Tak podejrzewam. Mm.
I tu musimy postawić kropkę. Pozdrawiamy wszystkie. Jeszcze
jedną
panie
rzecz
doktorze,
jeszcze
proszę.
Chciałbym powiedzieć na temat, mamy okres lęgowy ptaków. Żebyście państwo nie przynosili do nas, do kliniki, mimo że współpracujemy z Ostoją i prowadzimy schronisko dla ptaków, żebyście państwo nie przynosili tych podlotów, które są kształcone, wychowywane przez dorosłe ptaki. Bo zwykle jest tak, że przynoszą pisklaki, a dookoła krążą rodzice, a myśmy obronili je przed tymi rodzicami i przynieśliśmy do was. Także proszę państwa, podloty wychowywane przez dorosłe ptaki, przez rodziców, jakoś sobie poradzą.
No słynne historie z jeżykami, tak, które masowo trafiają do weterynarzy zupełnie niepotrzebnie.
Proszę najpierw zadzwonić, a dopiero potem
opisać sytuację.
Dotykać. A potem dopiero dotykać.
Nie dotykać, no właśnie. Bardzo ważne.
To jest bardzo ważne. I jeszcze jedna rzecz na temat kleszczy. Mamy sezon w tej chwili. Najgorszy okres w roku. To jest właśnie maj, gdzie tych chorób pokleszczowych jest sporo, także zabezpieczajcie państwo przeciw kleszczom.
I oglądajcie.
No tak, nie ma 100% zabezpieczenia, to też o tym trzeba pamiętać.
Oglądamy zwierzęta codziennie. Po powrocie ze spaceru ja opowiadałam panu doktorowi, koty mojej mamy co 3 miesiące zastrzyki dostają antykleszczowe i niestety codziennie te kleszcze z nich zdejmują, ale martwe.
Koty też chorują na choroby pokleszczowe. Otóż o tym proszę pamiętać.
Tak.
To nie jest tylko psia domena.
Doktor Eryk Ratajski. Bardzo panu dziękujemy. I nie odpuścimy oczywiście. Już będziemy próbowały umówić pana doktora na kolejne spotkanie. Artur Seruga tę audycję zrealizował. Dziękuję. Pozdrowienia dla broni przesyłamy. Pozdrawiamy psiowego pana Piotra i wszystkich tych, którzy przesłali SMS-y pana Gary Toma. No nie zdążę wszystkich. Pozdrawiam. Kłaniamy się nisko. Agnieszka Kępka i Magda Szpiner. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Dziękuję za gościnę.